Od dłuższego, dłuższego czasu mówimy o bohaterach wiary. I rozpoczęliśmy nasze rozważanie od Abla, potem mówiliśmy, jak pamiętacie, o Henochu, mówiliśmy o Noem, mówiliśmy o Abrahamie, mówiliśmy o następnych i następnych postaciach wymienionych w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, gdzie jest panteon, gdzie jest lista bohaterów wiary. I zatrzymaliśmy się na Jakubie. Doszliśmy do Jakuba, syna Izaaka. I także o nim już chyba dwie godziny biblijne, tutaj dwie godziny biblijne poświęciliśmy. Dziś wrócimy do tego tematu, a więc wrócimy do Jakuba i przeczytamy końcowy fragment pierwszej księgi Mojżeszowej, bo właśnie do tego fragmentu doszliśmy. I ten fragment dzisiaj przeanalizujemy, a więc od 22 wiersza do końca 32 rozdziału. Będziemy czytać, bracia i siostry, a potem będziemy analizować ten fragment. Pierwsza księga Mojżeszowa, 32 rozdział. Oto co tutaj jest zapisane. Ale wstawszy tej jeszcze nocy, wziął obie żony swoje, obie służące swoje i 11 synów swoich i przybył i przebył brud Jabboku. A wziąwszy je, przeprawił je przez rzekę, następnie przeprawił też to, co miał. Jakub zaś pozostał sam i mocował się z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował i rzekł, puść mnie, bo już wzeszła zorza. Ale on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego, jak jest imię twoje? I odpowiedział, Jakub. Wtedy rzekł, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. A Jakub zapytał, mówiąc, powiedz mi proszę, jakie jest imię twoje? Na to odpowiedział, dlaczego pytasz mnie, dlaczego pytasz o imię moje? I tam mu błogosławił. I nazwał Jakub to miejsce Peniel, mówiąc, oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje. A gdy przechodził przez Peniel, wschodziło nad nim słońce. On zaś utykał z powodu biodra swego. Dlatego synowie Izraela aż do dnia dzisiejszego nie jedzą ścięgna, które jest w stawie biodrowym, ponieważ uderzył Jakuba w staw biodrowy w to właśnie ścięgno. Przypomnijcie sobie, umiłowani, że jakieś 2 albo 3 tygodnie temu, a może nawet jeszcze wcześniej, sygnalizowałem, iż Bóg miał wspaniały, wielki plan wobec Jakuba. Zresztą ten plan już został objawiony jego dziadkowi Abrahamowi. Gdy Bóg wyprowadzał Abrahama, o czym czytamy w 12 rozdziale, obiecał mu wiele błogosławieństw. O nich mówiliśmy, 7 różnych błogosławieństw. A wśród nich i to, że nasienie czy potomstwo Abrahama zasiedli ziemię, będzie jak piasek morski, jak proch ziemi i jak gwiazdy na niebie. Niestety Abraham zrealizowania się tej obietnicy nie doczekał, bo cóż, no, miał tylko Ismaela i miał Izaaka. Potem jeszcze miał następne dzieci z następnych żon, ale nie doczekał mimo wszystko zrealizowania się tej obietnicy. Potem nastał Izak. Izak też nie doczekał się zrealizowania tej obietnicy, choć też mu Bóg obiecał, że to, co obiecał Abrahamowi, będzie także jego udziałem. Z tego możemy, kochani, wysnuć wniosek, że nie zawsze jest tak, że Boża obietnica, która została przekazana, musi się w naszym życiu zrealizować. Ona się przecież może rozciągać także na nasze potomstwo. Także może nasze potomstwo, to znaczy tak, nasze potomstwo może się stać spadkobiercami tej obietnicy, którą Bóg nam, jakąś tam obietnicę Bóg nam dał. A zatem nie bądźmy ekspresowi. Nie oczekujmy, że to, co Bóg obiecał, to się musi dzisiaj, tu i teraz wypełnić. Bóg nie cofa swojego słowa. Jeśli obiecał, to to wypełni. Ale czas należy do Niego, a nie do nas. Jakub też mógł się czuć, przepraszam, Abraham też mógł się czuć zawiedziony. Obiecałeś mi potomstwo liczne jak piasek, obiecałeś mi potomstwo jak gwiazdy, a tego potomstwa nie ma. Ale powiada apostoł Paweł, że Abraham nie zachwiał się w swojej wierze, ale wierzył, że to, co Bóg obiecał, ma moc i uczynić. A potem Izak. Izakowi też Bóg to powtórzył, że tak jak obiecałem Abrahamowi, ojcu twojemu, tak się stanie. Potomstwo twoje będzie tak liczne. Ale też tego nie doczekał. A potem Jakub. I pamiętacie, że w 28 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdy Jakub uciekał przed Ezawem, zatrzymał się w Betelu. Nie w zborze Betelu, ale w miejscowości, która nazywała się Betel. I tam miał sen. Śniło mu się, gdy położył głowę na kamieniu, że aniołowie po drabinie wstępowali i zstępowali. Mówiliśmy, że jest to symbol zanoszonej i otrzymywanej odpowiedzi na modlitwę. Ale także wtedy usłyszał, że wywiodę z ciebie potomstwo, które będzie tak liczne, jak proch ziemi. A więc jeszcze raz powtarzam, wracam do tej myśli, że Bóg miał konkretny, wspaniały plan wobec Jakuba. Miał plan. Ten plan polegał na tym, że Jakub miał się stać źródłem, protoplastą, jak gdyby, potężnego narodu, początkiem potężnego narodu, który określony został jak proch ziemi. A więc Bóg dał mu obietnicę. Problem, kochani, polegał tylko na tym, że Jakub nie był przygotowanym narzędziem. To znaczy nie był gotowy, aby stać się tym narzędziem, którym Bóg chciał się posłużyć. A więc Bóg miał wspaniały wobec niego plan, ale Jakub nie był na tyle gotowy, aby ten plan zrealizować. Bo pamiętacie, co prezentował sobą Jakub. W jego postępowaniu zarówno z ojcem, jak i Ezawem, jego bratem, widzieliśmy, bośmy to analizowali, widzieliśmy wiele przebiegłości, widzieliśmy wiele chytrości, a nawet dopuszczał się kłamstwa. Bo przecież ojciec go pyta, czy to ty jesteś mój synu Ezawie? A on odpowiada, tak, to ja, twój syn Ezaw. Okłamał w ordynarny sposób swojego ślepego ojca. I teraz mi powiedzcie, czy takim naczyniem może się posługiwać Bóg? Czy takim naczyniem może się posługiwać Bóg? Obietnica obietnicą, ale naczynie musi być przygotowane. Naczynie musi być w stanie zrealizować Bożą obietnicę. Czasem to dotyczy także nas. Bóg dał nam wiele obietnic, ale my nie jesteśmy w stanie, ze względu na nasze nieprzygotowanie, jak gdyby być tymi, którzy wypełniają tę obietnicę. I tu nie ma co obwiniać Boga. Nie ma co zarzucać Bogu, że nie wywiązuje się z danej obietnicy. Trzeba raczej zadać sobie pytanie, czy ja jako naczynie spełniam warunki, których Bóg oczekuje, aby się mną mógł posługiwać. Jakub w każdym razie miał w sobie tak cielesną naturę, tyle było w nim cielesności, że takim naczyniem Bóg nie mógł się posłużyć, choć chciał, choć zamierzał. W związku z tym pamiętacie, co Bóg postanowił. Bóg coś postanowił, mianowicie postanowił przygotować poprzez różne okoliczności Jakuba do wypełnienia obietnicy, którą mu Bóg dał, darował, obiecał. ponieważ w takim stanie Jakub nie był gotowy tego uczynić. I mówiłem chyba ostatnim razem, że to nie jest przypadek. Nie ma przypadków w Biblii. Wszystko, co jest w Biblii napisane, jest bardzo ściśle, precyzyjnie zaprojektowane, zaprogramowane przez Boga. I to także nie był przypadek, że kiedy Jakub wreszcie dotarł do studni, to jedną z pierwszych osób, którą spotkał, była Rachela. Dlaczego? No bo Rachela była córką Labana. Pamiętacie, ostatnio mówiłem, że żelazo ostrzy się żelazem z przypowieści Salomona. A więc Bóg musiał zaaranżować taką sytuację, musiał na drodze Jakuba postawić kogoś, kto będzie jeszcze bardziej chytry niż on, twardszym żelazem niż on, kto będzie jeszcze bardziej przebiegły niż on i kto poprzez swoją przebiegłość i chytrość zła udowodni, pokaże Jakubowi, jak to źle jest być oszukiwanym. Jak to źle jest być okłamywanym. No i szukał Bóg pewnie po przestrzeni ziemi kogoś takiego i wybór padł na Labana. Doszedł Bóg do wniosku, że człowiekiem, który może wyostrzyć, który może stępić tę ostrość chytrości Jakuba, na tym jest Laban. A sytuacja była wyjątkowa, bo to był na dodatek był to przecież krewny Jakuba. A więc ktoś, do kogo Jakub miał zaufanie. Do kogo Jakub z natury rzeczy miał zaufanie. Widzicie, kochani, to tak bardzo często bywa, że ktoś, do kogo mamy zaufanie, ktoś nam bardzo bliski, najszybciej może także, powiedzmy sobie, nas jak gdyby to tak jak w przypadku Jakuba, może nas, powiedzmy sobie, stępić to, co w nas jest cielesnego. Może pokazać nam na to, co w nas jest cielesnego. I tak właśnie było w tym przypadku. Zastanawialiśmy się, pamiętacie ostatni raz, czy to rzeczywiście tak musiało być, żeby Jakub aż 20 lat spędził u chytrego, przebiegłego Labana? Czy to tak musiało być? Nie, tak być nie musiało. Tak być nie musiało, gdyby Jakub szybciej się poddał, będąc na tym szlifierskim kołowrotku, gdyby szybciej się poddał i szybciej dał się uformować, oszlifować. Ale skoro nie udało się Labanowi w pierwszym roku, to w drugim roku, trzecim roku, czwartym roku, 20 lat to trwało. Gdyby Jakub był mądry, to już prawdopodobnie wcześniej by się zakończyło. No niestety Jakub się nie zdobył na tyle mądrości. Jeśli Bóg chce coś z nas wypalić, coś z nas usunąć, to jeśli za pierwszym razem my tego nie zrozumiemy i my się nie poddamy, trzeba się spodziewać, że przyjdzie następne. Ja już wam mówiłem kiedyś moje doświadczenia z młodości z dentystką. Pamiętacie? Pamiętacie, jak to kręciła na takim kołowrotku, a ja się wściekałem i tylko marzyłem, żeby już wreszcie skończyła? A kiedy przestała, byłem w niebo wzięty, że skończyła. Ale ona popatrzyła, postukała, popukała i wzięła jeszcze ostrzejsze wiertło. Jeszcze bardziej wierciła. No, ja rosłem na tym fotelu dentystycznym, stomatologicznym, ale ona czyściła, dopóki całą próchnicę z mojego zęba nie usunęła. I tak jest bardzo często z naszym życiem. Gdybyśmy się poddali, szybciej poddali, gdybyśmy szybciej zrozumieli, gdybyśmy zrozumieli Boga w tych okolicznościach, w jakich się znajdujemy, poddali się, otworzyli się, to prawdopodobnie następny byłby już niepotrzebny. Ale jeśli się nie poddamy, to następne działanie Boga nastąpi następne działanie Boga, ale to następne będzie jeszcze ostrzejsze, bo Bóg tak szybko z nas nie rezygnuje. Ja w tym widzę miłość Boga, bo przecież mógłby nas odrzucić, powiedzieć, no nie, nie poddałeś się, koniec z tobą, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Ale okazuje się, że Bóg tak szybko nie rezygnuje. Skoro to pierwsze narzędzie, to pierwsze moje podejście się nie powiodło, nie udało, to zastosujemy drugie, ponieważ jesteś tak cenny, cenna w moich oczach, że muszę zastosować coś innego. Ja tu mam w tej chwili na myśli różne doświadczenia. Dlatego Paweł się nie myli, kiedy mówi, że tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. Jeśli się podda, jeśli się otworzy. I popatrzcie, mówiłem o tym, Laban 20 lat próbował, on nawet nie był tego świadomy, ale Bóg był tego świadomy. To narzędzie, to żelazo, jakie był Laban, 20 lat próbował, czy robił wszystko, żeby Jakub zobaczył, kim jest, ile jest w nim chytrości, przebiegłości, ale to się nie udało. No to skoro Laban był za słabym naczyniem, za słabym narzędziem, no to nie było sensu, żeby Jakub już dłużej przebywał w jego domu. Więc w tej sytuacji, wykorzystując chytrość i przebiegłość, Jakub ucieka z domu Labana. Ale nie wyszedł, nie odszedł zbyt daleko, bo pamiętacie, czytaliśmy, że spotkali się z nim aniołowie Boży. Skoro nie Laban, to Bóg posłał aniołów, aby aniołowie rozprawili się z cielesnością Jakuba, aby usunęli z niego to, co przeszkadzało Bogu, by Jakub był tym naczyniem, z którego ma wyjść ten potężny naród. Tym naczyniem, wobec którego Bóg miał tak wspaniały plan, wielki plan. No ale pewnie aniołowie też nie za wiele wskurali, bo to była twarda sztuka ten Jakub. Biblia co prawda na ten temat niewiele mówi, ale pisze tylko, że spotkali Jakuba aniołowie Boży i na tym się kończy. A więc pewnie też niewiele wskurali ze względu na jego powiedzmy sobie, twardość i tak dalej, i tak dalej. Skoro Laban sobie nie poradził, skoro aniołowie niewiele wskurali, to wtedy sam Bóg postanowił porozmawiać z Jakubem. Wtedy Bóg umówił się na spotkanie z Jakubem. Umówił się na sesję, na spotkanie, podczas którego Bóg zamierzał osiągnąć swój cel. Czy to było wszystko potrzebne? Ja chciałbym się z Bogiem spotykać. Niech Bóg zdarzy spotykać się z Nim każdego dnia, rano i wieczorem, i przez dzień, ale nie po to, żeby się z Nim zmagać, nie po to, żeby z Nim walczyć, prawda? Po to, żeby powiedzieć, jakżeż kocham Cię, mój Boże, żeby usłyszeć, Synu mój, a więc w innym celu, po to, żeby Bóg wziął mnie na swoje kolana, przytulił, ale nie po to, żeby ze mną walczył, albo żebym ja z Nim walczył. Tymczasem to spotkanie Jakuba z Bogiem, o którym przed chwilą czytaliśmy, nie było po to, aby Bóg głaskał Jakuba, aby powiedział, o Jakubie, synu Izaaka, o Jakubie, aby go posadził na swoje kolana. Nie po to Bóg przyszedł do Jakuba, tak jak przychodził do Henocha, Henoch chodził z Bogiem, rozmawiali z sobą, jak pamiętacie, mówiliśmy o tym. Tu przychodzi Bóg w zupełnie innym celu, aby zrealizować swój plan wobec Jakuba. Ten plan polegał na tym, aby przemienić charakter Jakuba, zmienić Jakuba. Czy do tego musiało dojść? Nie musiało do tego dojść. Powtarzam raz jeszcze, gdyby za pierwszym razem Jakub to zrozumiał, już tam u Labana, gdyby to mu coś, ta lekcja go czegoś nauczyła, to nie musiało być tej drugiej lekcji. Ale on niestety był na tyle zaślepiony, na tyle nierozsądny, że niczego nie zrozumiał. Więc przyszła druga lekcja. I druga lekcja niewiele go nauczyła, przyszła trzecia. Tej drugiej, tej trzeciej wcale nie musiało być. No ale co miał Bóg zrobić, skoro Bóg miał wobec niego plan, a on się nie poddawał temu Bożemu planowi? Myślę, że tak bardzo często jest i z dziećmi Bożymi. Już to drugie uderzenie nie było potrzebne. Już to trzecie uderzenie też nie było konieczne. No ale co zrobić, jeśli człowiek nie zrozumiał za pierwszym razem, że nie powinien dotykać ognia? Ja pamiętam nasza Małgosia, kiedy mieszkaliśmy jeszcze w wynajętym mieszkaniu, mieliśmy taki piecyk metalowy, do którego się wrzucało węgiel i on, no, dzięki Bogu, że myśmy się nigdy nie zaczadzili, bo to było bardzo niebezpieczne. Czasem czad zamiast do komina to wychodził na pokój. I to dziecko biegało i wiele razy myśmy jej mówili, Małgosiu, nie dotykaj tego pieca. Nie dotykaj, bo się poparzysz. No ale czy myślicie, że to cokolwiek pomogło? W pewnym momencie dotknęła i wrzasku było, no i przede wszystkim bąble na rękach, bo się poparzyła. Ale co ją to nauczyło? Że już potem ten piec obchodziła 2 metry. Ale to wcale nie musiało być. Tego cierpienia wcale nie musiało być, gdyby posłuchała. Tak bardzo często jest i w naszym życiu. Nie musielibyśmy może tego przeżywać, co przeżywamy, gdyby ta pierwsza lekcja sprzed laty, wcześniejsza, czegoś nas nauczyła. Ale jeśli nas niczego nie nauczyła, brniemy dalej, idziemy dalej, no to Bóg musi stawiać coraz większe przeszkody, coraz większe zapory, coraz ostrzejszego wiertła używać, aby nas pozbawić tej właśnie próchnicy. I tak było z Jakubem. Wreszcie Jakub tutaj spotyka się z Bogiem. Niektórzy mówią, że tu Jakub walczy z Bogiem i no, gdy się tak, to rzeczywiście Jakub walczy z Bogiem i gdy się tej walce przypatrzymy, to bracia i siostry, jest to bardzo zastanawiająca walka. Doprawdy zastanawiająca walka. Walka, która mi pokazuje, jak bardzo delikatny jest Bóg, jak bardzo kochającym Bogiem jest Bóg. Czy to widzicie? No bo przecież Biblia powiada, że Bóg jest Bogiem wszechmogącym. On stworzył niebo i ziemię. On wszystko ukształtował swoją mocą. A kim jest człowiek? Pyłkiem i prochem, skorupą. Przecież Bóg mógł jednym kiwnięciem palca sprawić, że no Jakub byłby rozłożony na łopatki. Prawda? Mógł jedną decyzją spowodować, że Jakub leży na łopatkach. Czy to musiało Bogu zająć aż całą noc? Boże, jaki ty jesteś słaby. Trzeba było posłać tam jakiegoś gladiatora i on by sobie z tym Jakubem poradził. Poradziłby sobie, a ty, Boże, musiałeś spędzić w walce z Jakubem całą noc? No niektórzy mogą w tym dojrzeć albo dopatrywać się słabości Boga. No kimżeż jest ten Bóg, który sobie nie mógł poradzić z Jakubem? Czy rzeczywiście to możemy dopuścić taką myśl, że Bóg nie mógł sobie poradzić z Jakubem? Przecież Izajasz powiada, że wszystkie narody są jak kropla wody w oceanie. A cóż dopiero z jednym Jakubem sobie poradzić? Nie poradzić. Poradziłby sobie. Ale widzicie, to nie jest w charakterze Boga, żeby wywierać gwałt na kimś. To nie jest w naturze Boga, aby nas zdeptać, złamać, upodlić. Aby działać z pozycji siły, autorytetu i mocy. Bóg jest Bogiem miłości. Takiego Boga znacie? Takiego Boga znamy. Delikatności. On nie odstępuje od zrealizowania swojego celu, ale też tego celu nie zamierza osiągać poprzez zniszczenie nas, upodlenie nas, zdeptanie nas, złamanie nas. Dlatego też i tutaj takiej decyzji nie podjął. Choć mógł, ale w sposób delikatny, subtelny usiłował przekonać Jakuba, pokazać mu, kim on jest. Czy Jakub nie wiedział, czy Bóg nie wiedział, jakie jest imię Jakuba? Wiedział. Ale pyta Jakubie, jak ci na imię? A więc Bóg poprzez zadawanie pytań i poprzez taką delikatną presję na Jakuba chciał Jakubowi otworzyć oczy, aby Jakub zobaczył, kim jest, że jest tym trzymającym piętę, a poza tym imię Jakub znaczy także oszust. A więc chciał mu Bóg pokazać: Jakubie, zobacz, kim ty jesteś. Przypomnij sobie, jakie jest twoje imię. Przyznaj się do tego. Przyznaj się, uznaj swoją cielesną naturę. Uznaj to wreszcie. Poddaj się. Powiedz wreszcie: Boże, tyle razy cię zawiodłem. Tyle razy cię zawiodłem. No ale Bóg tego nie czynił na siłę. Bóg w sposób taki, jak powiedziałem, spokojny, delikatny, usiłował, żeby to przekonanie nastąpiło nie na skutek tragedii, złamania, ale na skutek takiej dobrowolności, żeby Jakub sam doszedł do takiego wniosku, że jest cielesnym człowiekiem. No i to zajęło całą noc. Ale nieważne, ile zajęło, prawda? Czasem w życiu niektórych, czasem całe życie, co niektórym mija i do końca nie są złamani, nie są przemienieni, trwają przy swoim uparcie, stoją na obu nogach, jak Jakub. Całe życie niektórym mija i prawdopodobnie w wielu przypadkach trumna nawet nie uwolni ich od tego. A tu natomiast trwało to całą noc. Ale nieważne, jak długo trwało, ważne, jaki był finał tego. Prawda? Najważniejszy jest finał, rezultat. Bo oto wreszcie, po całonocnym zmaganiu się Jakuba z Bogiem, wreszcie Jakub, no trochę dobrowolnie, trochę niedobrowolnie, trochę też Bóg musiał użyć siły. Wreszcie Jakubowi zostało wytrącone biodro, czy tu powiedzmy sobie, czytamy tutaj, że ścięgno. No i wydaje mi się, że kiedy wschodziło słońce, to już nie był ten sam Jakub. Nie wydaje mi się, na pewno. To już nie był ten sam Jakub, którego żegnało słońce. Żegnało go jako chytrego, dumnego, zarozumiałego człowieka, który potrafił wymanewrować Labana, który nie ugiął się nawet przed aniołami. I teraz z Bogiem przez całą noc zmagał się. A więc takim żegnało słońce Jakuba. A teraz, kiedy wstawało, to był już zupełnie inny Jakub. Zupełnie inny Jakub. Po czym to wiemy, że był to zupełnie inny Jakub? Bo już nie chodził tak sprężyście, z wypiętą piersią, jak do tej pory, tylko utykał, spokorniał zatem przy tym wszystkim. No ale przede wszystkim w następnych rozdziałach, kochani, widzimy, że to już nie jest ten sam Jakub. Bo po 32 rozdziale, wiadomo, następuje 33 rozdział. A 33 rozdział ukazuje nam już zupełnie innego Jakuba. Nie do wiary, że to jest ten sam człowiek. W głowie się nie mieści, że to jest ten sam człowiek, który nie ugiął się przed swoim krewnym Labanem, który nie tak bardzo poddał się aniołom i który zmagał się z samym Bogiem. To już nie jest ten sam człowiek. Bo oto 33 rozdział powiada, że kiedy po tej nocy pełnej zmagania, walki, Jakub podniósł swoje oczy, zobaczył swojego największego wroga. Kogo? Brata! Brata zobaczył! No, prawda? Zobaczył swojego brata Ezawa. W bracie miał do tej pory wroga. Kiedy się żegnali, kiedy się żegnali, kiedy w złości się rozstawali, Jakub uciekał, to pięścią mu groził Ezaw: zabiję cię! Musiał to Jakub przez całe życie widocznie słyszeć. I oto teraz, gdy zobaczył Ezawa, a za nim zastęp 400 żołnierzy, no kochani, to jakie myśli mogły przychodzić do umysłu, do serca Jakuba? No, koniec, to już koniec. Już nie ma wyjścia. Taką myśl mogła mu przychodzić, albo jak go przychytrzyć? Już go raz przychytrzyłem. Raz jego przychytrzyłem, mojego ojca przychytrzyłem, Labana przychytrzyłem. Jak to go wymanewrować? Co to zrobić, żeby go wymanewrować? Co zrobić? Gdyby to był stary Jakub, gdyby nie ta noc, to pewnie znalazłby jakiś sposób. To pewnie znalazłby jakąś drogę wyjścia. Ale na szczęście między tym spotkaniem a poprzednim Jakubem była noc. A tej nocy Jakub doznał przemiany, doznał zmiany. I teraz popatrzcie, jak reaguje Jakub. No ja go nie poznaję. To nie jest ten sam Jakub. To nie jest ten Jakub. To przecież nie pasuje absolutnie do jego charakteru, do jego sposobu bycia. Popatrzcie na wiersz trzeci. Sam natomiast poszedł przed nimi i pokłonił się 7 razy aż do ziemi, zanim zbliżył się do brata swego. Pasuje to do Jakuba? Tego starego Jakuba? Nie, bo to już nie jest Jakub, to już jest Izrael. To jest, otrzymał nowe imię. To już nie jest Jakub. Stary Jakub to jest Izrael. To jest człowiek przemieniony, który otrzymał także nowe imię. Na Bliskim Wschodzie, tam wśród ludu wschodu, pokłonienie się komuś jest wyrazem oddania mu najwyższego szacunku. Jest traktowane jako uznanie tego, komu się kłaniamy, Panem. A więc kimś większym, kimś wyższym, kimś dostojniejszym. I przez ten ukłon Jakub dał jak gdyby Ezawowi do zrozumienia. Oddaję ci cały szacunek. Jesteś większy niż ja, jesteś możniejszy niż ja, jesteś czcigodniejszy niż ja. Nie ma tu już ambicji i honoru Jakuba, starego Jakuba. Nie ma tu już jego pychy i zarozumiałości. Ta noc sprawiła, że teraz już stoi przed Ezawem nie Jakub, a Izrael. Widzicie, jakżeż to jest podobne do natury naszego Pana, o której apostoł Paweł w liście do Efezjan powiada, że siedział po prawicy Ojca, że przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone, że siedział w chwale i wśród pień anielskich, ale siebie samego uniżył, stał się pokorny, uniżył się aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. To jest coś z tej natury nowotestamentowej. Jezus, gdy wzywał, pamiętacie, w 11 rozdziale Ewangelii Mateusza ludzi do siebie, powiedział: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Często na tym miejscu kończymy. Mówimy tak, jakby się na tym miejscu kończyły i zamykamy Ewangelię Mateusza, 11 rozdział. Ale tam jest dopisek, tam jest coś więcej. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Jestem jak Jakub, który potrafi innych uznać za wyższych nad siebie, który potrafi pokornie skłonić głowę i uznać kogoś za bardziej czcigodnego niż ja. To widzimy bardzo wyraźnie w postawie Jakuba. Jakub 7 razy, wystarczyłoby raz, ale 7 to jest pełnia. Pamiętacie, mówiliśmy także, że liczba 7 oznacza pełnię. I tu nie jest to przypadek, że 7 razy, to znaczy w całej pełni uznał Jakub, Izrael, uznał Ezawa za czcigodnego. A jaki był tego rezultat? Jaki był tego rezultat? Wiersz 4. To złamało także Ezawa. To złamało także Ezawa. Niejeden konflikt w małżeństwie by został zażegnany, niejedno małżeństwo by się ostało, niejedna rodzina by przetrwała. Wiele rzeczy by się zmieniło między wierzącymi, gdyby przynajmniej ta jedna strona chciała się uniżyć. A to uniżenie zawsze powoduje reakcję u tej drugiej strony. Nawet jeśli ta druga strona ma inne zamiary, inne plany, inne myśli, no Ezaw nie mógł być obojętny wobec tego, co zauważył, że robi jego brat Jakub. Pokłonił się raz, aż do ziemi, być może upadł nawet na swoje ręce przed Ezawem, drugi raz, trzeci raz, czwarty raz. Choć hardym człowiekiem także był Ezaw, przecież był człowiekiem dzikim, ale to go także złamało. Na tyle go złamało, że zostawił swoich 400 żołnierzy i wybiegł naprzeciw Jakuba i rzucił mu się na szyję i ucałował go i rozpłakali się. Widzicie, bracia i siostry, jak wygląda droga do pojednania? Ja mam rację. Nie udowadnianie swojej racji. W ten sposób nigdy nie dojdziemy do pojednania. Bo natychmiast w drugiej osobie rodzi się ambicja udowodnienia swojej racji. Gdyby Jakub stanął i powiedział, ja miałem rację, ponieważ ja byłem pierworodny, a więc mnie się należało pierworodztwo i słusznie zrobiłem, bo postąpiłem tak, jak powinienem był postąpić. No wyobrażam sobie, do czego by doszło. Też sobie wyobrażacie? Ale swoją postawą Jakub złamał serce Ezawa. Złamał serce Ezawa. Tą wyciągniętą dłonią złamał serce Ezawa. Ezaw nie mógł inaczej postąpić. Bo miłość, szacunek, jaki się tutaj objawił przez Jakuba, nazywajmy go ciągle tak, złamała serce Ezawa. I nastąpiło pojednanie. Nawet jeśli mamy rację, czy powinniśmy absolutnie dochodzić tych racji? Jeśli się nie uda, to poprzez starszych zboru do sądu pójdę, ale chłop żywemu nie przypuści. Zlękła się siostra. Nie przypuści. Pamiętacie tych dwóch, jak mierzyli palcami miedzę? Jak oni się tam nazywali? Pawlak i Kargul? Mierzyli miedzę palcami i z kosą biegli. Nie przypuści żywemu. A więc gdyby tutaj taka sytuacja zaistniała, tragicznie by się to skończyło. Ale Jakub miał już na szczęście noc za sobą. Wyszedł jako nowy człowiek. I nastąpiło, jak widzicie, wspaniałe pojednanie. Rzucili się sobie na szyję, ucałowali się i rozpłakali się. Więcej, Ezaw nawet gotów był zaoferować pomoc swojemu bratu Jakubowi. Pójdę z tobą, będę ochraniał twoje trzody. No ale Jakub ze względu na okoliczności, na sytuację, podziękował za to, docenił troskę brata, ale ze względu na kotne zwierzęta, ze względu także na małe dzieci, no, nie mógł skorzystać z tej oferty i dlatego się rozstali. W dalszym ciągu, gdy idziemy za Jakubem po tej nocy spędzonej nad potokiem Jabok, to także widzimy dalsze owoce tej nocy. Nie myślcie, że to był jedyna sytuacja, z której wynika, że życie Jakuba zostało przemienione na skutek spotkania z Bogiem. Bo w 34 rozdziale nastąpił dramat. Gdy czytamy 34 rozdział, to nie można sobie nie zadać co najmniej jednego albo dwóch pytań. Dlaczego Bóg dopuścił tę sytuację, Dlaczego Bóg dopuścił tę sytuację, tę dramatyczną sytuację? Dlaczego Bóg dopuścił? Przecież wiadomo było, że Bóg obiecał Jakubowi, że go będzie ochraniał. Tymczasem 34 rozdział ukazuje nam ogromny dramat. Na czym ten dramat polegał, to można by było przeczytać cały rozdział 34. Trzeba by było przeczytać, ale ja chcę ten wątek zakończyć, dlatego pozwolę sobie wam tylko powiedzieć, na czym polegał ten 34, ten dramat. Jedną z córek Jakuba była Dina. Jednego dnia ona poszła, kiedy Ezaw odjechał, jednego dnia ona poszła, aby się pobawić z dziewczętami w miejscowości Sychem. I książę, czyli królewicz, syn króla tego miasta, tej miejscowości, upodobał sobie Dinę i postąpił bardzo, bardzo ordynarnie wobec niej. Po prostu zgwałcił ją, a więc zhańbił ją, zgwałcił ją. Do tego momentu postąpił bardzo nieetycznie, niegodziwie, ale już dalsze jego kroki, co prawda jeszcze wtedy prawa mojżeszowego nie było, ale dalsze jego kroki, a więc tego młodzieńca, tak on się nazywał Sychem, syn Hamora, dalsze jego propozycje, kroki po tym, kiedy to się stało, jak gdyby były, już są w zgodzie z prawem starotestamentowym nadanym przez Mojżesza. Bo prawo starotestamentowe nadane przez Mojżesza mówiło, że jeśli mężczyzna zgwałcił kobietę, to po pierwsze powinien był odpowiednią sumę pieniędzy dać rodzicom za hańbę, jaką spowodował. To miało być po pierwsze. A po drugie musiał się bezwzględnie z nią ożenić. A więc nie mógł jej odtrącić, nie mógł jej odrzucić. Ona więc niejako stawała się już wtedy jego żoną. I to właśnie dokładnie, choć jeszcze nie było prawa mojżeszowego, bo jesteśmy w pierwszej księdze mojżeszowej, a prawo zostało nadane dopiero później w drugiej księdze mojżeszowej, jeszcze Mojżesza nie było, ale to dokładnie zaproponował właśnie Sychem Jakubowi. Ale gdzie, powiecie, jest tutaj przejaw przemienionej natury Jakuba? Jest, bo kiedy się Jakub o tym dowiedział, jako ojciec na pewno musiał straszliwie to przeżyć, boleć. Na pewno ten dramat wstrząsnął jego sercem, poruszył go do głębi. Ale w postawie Jakuba, choć był to ogromny dramat, powiadam, ogromny dramat, ojcowie, wyobraźcie sobie, ale w jego postawie ja nie widzę jakiejś krwiożerczości. Skoro mi to zrobiłeś, dobrze. Ja, jako głowa rodziny, jako ten, za którym stoją synowie, spowoduję zemstę. Doprowadzę do zemsty. Nie może tak być. Tego u Jakuba tutaj nie widzimy. Widzimy natomiast przemilczenie, wyciszenie, tak jakby szukanie u Boga odpowiedzi. Jakub nikomu nic nie mówi, dopóki jego synowie nie wrócili z pola. No, wtedy podzielił się z swoimi synami swoim nieszczęściem, zresztą prawdopodobnie nie trudno było zauważyć po twarzy choćby Jakuba, że przeżywa dramat. No i wtedy doszło do porozumienia. Sychem obiecał, że jest gotów spełnić wszystkie warunki, jakie mu zostaną postawione, i ożeni się z Diną. No, wiecie, czego zażądali synowie Jakuba. Oni przejmują inicjatywę. Ojciec jak gdyby schodzi na drugi plan. Ojciec się tutaj nie wtrąca. Ojciec jest jakby wyciszony, jakby zgaszony, a więc niemściwy. Natomiast synowie zażądali, żeby wszyscy mężczyźni zostali obrzezani, bo to się nie godzi żenić się z córką człowieka, a więc z Diną, jeśli nie będą obrzezani. Tamci się na to zgodzili. Tamci nawet zaoferowali pastwiska wokół miasta, zaoferowali wszystko, co mieli. A więc byli bardzo pokojowo nastawieni. Zdaje się, że ten przypadek z Diną to był incydent, to było wydarzenie, które także nimi wstrząsnęło. Ale co się dalej dzieje? Pamiętacie, że wtedy dwóch braci Diny, kiedy tamci byli w gorączce, kiedy byli w chorobie, w osłabieniu, przypięli miecze, poszli, wymordowali całe miasto, wszystkich mężczyzn. Spalili, zabrali. No i jaka jest teraz postawa Jakuba, kiedy się o tym dowiedział? Dobrzeście zrobili, dobrzeście zrobili, tak trzeba, tak trzymać! Zemściliście się, dobrzeście zrobili. Pomściliście hańbę mojej córki. Zadbaliście o mój honor. Gdyby to było wcześniej, to może Jakub taką by postawę zajął, a może sam by szedł na czele z mieczem przeciwko mieszkańcom Sychem. Ale tutaj Jakub zajmuje zupełnie inną postawę. Gani swoich synów, mówiąc: sprowadziliście na mnie nieszczęście i hańbę w oczach mieszkańców tej ziemi. Przecież ja mam mało ludzi, a gdy oni się zbiorą przeciwko mnie, pobiją mnie i zginę ja i dom mój. Zupełnie inna postawa. Nie mścijcie się sami, jest powiedziane w Nowym Testamencie. Jest tak napisane? Nie mścijcie się sami. Ale wszelki sąd i wszelką zemstę powierzcie w ręce Boga, ponieważ On jest jedyny sprawiedliwy i On jedynie wie, jak rozsądzić sprawę. I coś takiego w naturze Jakuba się, wydaje mi się, że się można to zauważyć, można się czegoś takiego domyśleć. Jakub jest zupełnie wyciszony, wycofany, spolegający raczej na Bogu niż na możliwościach człowieka, na sądzie Bożym niż na sądzie miecza. Ale to zawdzięcza Jakub tej nocy nad potokiem Jabbok. Po wielu, wielu latach Bóg osiągnął swój cel. To zresztą będzie wynikać także z następnych przeżyć w życiu Jakuba, o których będziemy jeszcze mówić. To będzie wynikać z następnych przeżyć, łącznie z jego podróżą do Egiptu i z jego postawą wobec Faraona. Już widać tego nowego człowieka, widać nie Jakuba, a Izraela. Bóg osiągnął swój cel. I teraz pomyślcie, gdyby Bóg był z niego zrezygnował w połowie. Gdyby Bóg był z niego zrezygnował po pierwszym razie, po drugim razie, nawet po trzecim razie, no nieszczęsny byłby Jakub. Nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy jego życia. Ale Bóg nie zrezygnował z niego. I gdybyśmy w połowie zapytali Jakuba, no co tam, Jakubie, myślisz o Bogu? Ach, same próby, same doświadczenia nas spadają na moją głowę. Prawda? Ale czy to Bóg był temu winien? Nie. Bóg okazywał swoją miłość, kształtując go. No a czy w naszym życiu nie jest inaczej? Gdy przychodzi kolejne doświadczenie, jesteśmy niekiedy, zbulwersowani. Ale to jest także dowód Bożej miłości. Bóg z nas nie rezygnuje, Bóg chce osiągnąć swój cel. Bóg miał cel wobec Jakuba. Chciał go uczynić źródłem. Chciał go uczynić narzędziem swoim, naczyniem swoim. Dlatego brał go na kołowrotek i tę bryłę kształtował, choć to bolało, choć piszczał Jakub, choć w końcu z tego Jakuba powstało naczynie. I cóż teraz powiemy? Panie, nie dotykaj mnie! Czy też, Panie, przesiewaj mnie, kształtuj mnie. Czyń mnie podobnym do natury Jezusa Chrystusa, aby we mnie było więcej pokory, tak jak w Nim, cichości, tak jak w Nim, abym był ukształtowany na Jego podobieństwo. Ale to boli. Boli, boli, prawda? Za to trzeba zapłacić cenę. To się nie dzieje tak, o, to kosztuje. To kosztuje nasze uśmiercenie naszego starego ja, naszej natury. A to boli.